Dorwińskiego 5.
Dziś znalazłem się w pewnym mieszkaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, które już z daleka różni się od innych i to można zauważyć właśnie przechodząc pod samym blokiem, ponieważ no, to nie są firanki, jak w alternatywach 4 i to koloru brązowego, to są po prostu kwiaty, które wydaje się, że za chwilę wypadną z tego mieszkania i właśnie w nim się znalazłem. Odwiedziłem parę pozytywnych świrów. Ja przepraszam, że w ten sposób o was mówię, ale no, jestem zachwycony tym, co zauważyłem tutaj na miejscu. Jest z nami Paulina Toboła. Witaj serdecznie.
Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś i witam państwa również serdecznie.
Oraz Piotr Roy.
Witam serdecznie, cześć.
No i właśnie ten, kto śledzi na Facebooku profil Mała Dżungla w centrum Poznania, ten wie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w mieszkaniu, które charakteryzuje się tym, że właśnie jest raz, że zielone, dwa, że można znaleźć tu akwaria, trzy, że znaleźć można także i teraria, w nich przeróżne stworzenia. Dlatego zacznę może od takiej sztampy. Od czego się zaczęło? Od pierwszej wizyty w ogrodzie dendrologicznym, od wizyty w markecie budowlanym, która roślina była jako pierwsza?
Nasza dżungla zaczęła powstawać mniej więcej 4,5 roku temu i zaczęła się od tego, że zostały założone akwaria. Akwaria były pierwsze i od akwariów poszło dalej.
No ale ten pomysł na akwaria musiał się pojawić. No to niektórzy kupują sobie szklaną kulę i kładą na parapecie, a u was tych litrów jest o wiele więcej.
Znaczy tak, no bo wcześniej mieliśmy akwaria gdzie indziej. Ja założyłam swoje pierwsze akwarium po blisko 20 latach przerwy, bo akwaria miałam jako dziecko i później przez długi czas ich nie było. Założyłam je wcześniej, natomiast później nastąpiła przeprowadzka, no i wtedy właśnie zaczęła powstawać tutaj dżungla. Piotr natomiast gdzie indziej założył swoje pierwsze akwarium?
U mnie wszystko zaczęło się jakieś 5 lat temu tak naprawdę związanego z akwarystyką. Wprowadziłem się do mojego brata do Irlandii i mój brat miał już jedno czy dwa akwaria i pierwsze, co do niego powiedziałem, po co tobie te szkiełka z tą wodą? Po co ci tym się zajmować? Aż w końcu stwierdziłem po pół roku tam mieszkanie, że no, kiedy mi kupi jakieś. No i dostałem od brata na urodziny pierwsze akwarium 180 litrów i tak już później sukcesywnie jakby pogłębiałem tą wiedzę.
Dosłownie w przenośni pogłębiałeś, ale powiedz, co jest w tym takiego fascynującego w akwariach? Dlaczego się zakochałeś w tym?
Po pierwsze, zaczynałem od wielu błędów i fascynować mnie zaczęło to, jak bardzo wszechstronna jest akwarystyka pod względem tego, jakie możemy stworzyć akwarium. Mi bardzo spodobały się akwaria biotopowe, środowiskowe, które odwzorowują jakiś odcinek jeziora, rzeki, który występuje faktycznie w naturze i też takie szkiełka mamy w domu. I chyba właśnie ta możliwość odwzorowania tego miejsca czy środowiska z tymi rybami, które faktycznie mogły tam żyć i albo stamtąd pochodzą po prostu, sprawiła, że taka obserwacja tych naturalnych zachowań, które nie są jeszcze starte przez hodowlane gatunki ryb, jest najbardziej chyba w mojej opinii owocna i pasjonująca.
Czyli jakie gatunki ryb można u was odnaleźć?
Bardzo różne, ponieważ mamy 10 akwariów, które są każde z innej części świata. Największe akwarium, które tu jest za moimi plecami, 720-litrowe akwarium, które jest, ma odwzorować amazońskie Rio Tapajos i chociaż w sumie troszeczkę już się przekształciło w tej chwili, bo zamieszkały w nim inne ryby trochę niż były pierwotnie założone i w tej chwili bardziej jest to Manakapuru, ponieważ mamy skalary, które właśnie z tej lokalizacji pochodzą. Jest to pokolenie drugie wychowane w niewoli, tak więc ich dziadkowie zostali odłowieni z naturalnego środowiska w Amazonii. Czym się różnią te ryby od takich hodowlanych? Przede wszystkim pięknie rosną, pięknie się wybarwiają i mają bardzo takie naturalne zachowania. Tak więc troszkę są inne od takich tradycyjnie kupowanych w zoologach hodowlanych skalarów. No i mają całkowicie naturalne umaszczenie. Tak więc nie żadne kropki, ciapki ani inne, tylko właśnie takie piękne, srebrno-czarne pasy. Natomiast ja chciałam jeszcze wtrącić coś, bo to, co jest niesamowita w sumie historia, to ta, że myśmy się dzięki tej akwarystyce w ogóle poznali. I poznaliśmy się na tematycznej grupie akwarystycznej. Piotr wtedy mieszkał właśnie w Sligo w Irlandii, ja mieszkałam tutaj w Poznaniu. No i zaczęliśmy o tych akwariach rozmawiać i tak nam się dobrze rozmawiało.
Pamiętacie to pierwsze pytanie dotyczące albo jakiś problem akwarystyczny?
Ja pamiętam bardzo dobrze, bo Piotr wrzucił zdjęcie swojego pierwszego akwarium, nad którym ja trochę załamałam ręce i pomyślałam sobie, o mój Boże, jaka długa droga przed tobą, człowieku. No a kilka miesięcy później się okazało, że Piotr stworzył wspaniałe akwarium dla dzikich bojowników i było to już akwarium zupełnie innej kategorii.
Pamiętam do dzisiaj, że każdą zmianę w akwarium dokumentowałem w postaci zdjęć i zrobiłem sobie później taki kolaż postępów i w ciągu pół roku z akwarium, które było nie do końca zalane wodą, miało muszelki, żwirek, pływały tam i bojowniki, i traszki chińskie, przekształciłem to właśnie w akwarium biotopowe typowo, które no... Z tego, co wiem, było jeszcze u mojego brata jakiś rok po tym, jak się wyprowadziłem. Ale tutaj odwrócę ten twist i wrócę do tego tematu, który mamy, tej ryby. Paulina wspomniała, że w 720 litrów pływają właśnie skalary manakapuru, ale mamy też bardziej ciekawe i mniej popularne gatunki ryb, takie jak gurami samuraj, które zostały odkryte w drugiej połowie XX wieku, dopiero w Borneo. Mamy również dzikie gatunki bojowników, beta kokina, beta hendra, które stają się coraz bardziej popularne, a również charakteryzują się takim dzikim umaszczeniem, zupełnie innym kształtem niż hodowlane bojowniki wspaniałe, które kojarzone są właśnie z tym stereotypem ryby w kuli, co jest totalnym...
Lusterko i te sprawy.
Lusterko, te sprawy, no takie troszeczkę barbarzyństwo, no szczerze powiedzmy sobie. No tutaj nasze każde stworzenie, które mamy w domu, ma optymalne, nawet nie minimalne, a optymalne warunki do życia.
A jak się zdobywa te rzadkie gatunki? Bo tak jak wspominaliście, to nie są pierwsze, lepsze rybki ze sklepu za rogiem, tylko no właśnie unikaty.
Takie ryby przede wszystkim zdobywa się zakupując je przez internet, tak? Bo owszem, w sklepach zoologicznych coraz ciekawsze ryby. Także tutaj w Poznaniu są już sklepy, które poszerzają swoją ofertę o rzadsze i takie bardziej rarytasy, można powiedzieć. Natomiast te nasze najciekawsze ryby jednak ściągaliśmy i kupowaliśmy je na przykład od takiego zupełnego zwariowanego świra z podłodzi, który rozmnożył nieprawdopodobną ilość gatunków i od niego mamy ryby z Gwinei, Enigmatochromis lucanusi. U nas też się one rozmnażały i jako, że później my mieliśmy nadwyżkę, to od nas ludzie kupowali i to tak w ten sposób sobie idzie. Natomiast to są ryby, których ja nigdy w sprzedaży takiej detalicznej w sklepach nie widziałam. Natomiast no, będąc na tych grupach, mając takich znajomych, zawsze można się dowiedzieć jakichś nowinek i podpatrzeć jakiś fajny nowy gatunek. Inne bardzo takie niszowe ryby to żyworódka Endlera, natomiast odmiana odkryta dopiero w 2016 roku.
Kumana Eldorado się nazywa, to pewnie jest właśnie związane z miejscem, lokalizacją.
I my je dostaliśmy w ogóle od chłopaka, który stwierdził, że jesteśmy tacy fajni i przysłał nam trzy pary. No i później jest pełne akwarium tej żyworódki i też już się zdążyliśmy podzielić z paroma osobami, puścić je dalej. Natomiast byliśmy drugą czy trzecim miejscem w Polsce, które w ogóle te głupiki miało, więc to też taka fajna zajawka.
Są takie gatunki, tutaj Paulina pominęła mój ulubiony. Muszę to powiedzieć, zakupiony całkowicie przypadkowo jeszcze, gdy mieszkałem w Irlandii. Petruichthys species, jest to gatunek takiej małej rybki, która jest za tobą w tym akwarium.
Możesz jej nie wypatrzyć, bo się
nie widzę, a faktycznie jest faktycznie.
Tam w głębi widać, taki czerwony jest mały osobnik. I tą rybę specjalnie ze sobą sprowadziłem z Irlandii do Polski i z tego co wiem, byłem pierwszą osobą w Polsce, która ją miała, bo w Polsce nie jest dostępna, a trzeba ją tak czy inaczej zdobywać, pozyskiwać z zagranicy, na przykład z Niemiec czy Czech.
Przepraszam, bo też muszę o to zapytać, jak wygląda transport ryby? Normalnie wysyła się kurierem?
Raczej to najczęściej są dedykowane opcje transportu, preferowane typu BlaBlaCar albo po prostu odbiór osobisty. No, transakcja przebiega przez internet, no ale nie każdy przewoźnik też dopuszcza wysyłkę ryb. I zależnie od warunków, najczęściej są to po prostu styroboksy. W nich worki specjalne z połową, 3/4 dopełnienia wody, szczelnie zamknięte, obwiązane gumką, żeby się nic nie stało, zabezpieczone, a w zimę jeszcze jakiś heatpack grzewczy, żeby tutaj zapewnić odpowiednią temperaturę.
Ciepełko.
Ciepełko, żeby te ryby po prostu nie dostały jakiegoś szoku. Wiadomo też, ryby trzeba odpowiednio przygotować, czyli zmniejszyć karmienie, zrobić im głodówkę i zapewnić świeżą wodę do transportu, aby po prostu podczas tego transportu nie nastąpiła jakaś reakcja chemiczna. No to jest jednak woda, tutaj ryby wydalają do wody, sam pokarm również ma jakieś składniki chemiczne, które mogą zmienić te wartości, co byłoby po prostu ryzykowne.
No to jest niesamowite, o czym opowiadacie, bo ja pamiętam, że kiedy ja miałem rybki, to po prostu wrzucało się welony do akwarium i one tam po prostu były. Po jakimś czasie jednak trzeba było tam wsadzić filtr, ewentualnie co jakiś czas wymienić piasek i jeszcze do tego plastikowa roślina, do tego kawałek pnia, który tam się powoli kruszył i tyle. Tu się okazuje, że to jest zupełnie przeskok na zupełnie inny poziom. To podejrzewam, że zdobycie tej wiedzy to jest też masa czasu, ale też podejrzewam, że dużo należy zdobyć doświadczenia w tej samej dziedzinie. To jest chyba wymiana też doświadczeń z innymi akwarystami z całego świata.
Tak naprawdę zdobycie tej podstawowej wiedzy nie jest czymś bardzo czasochłonnym i skomplikowanym. Zazwyczaj ludziom się po prostu tej wiedzy nie chce pozyskiwać, niestety ze szkodą dla ryb, skorupiaków czy mięczaków.
Lenistwo.
Z lenistwa, tak. I no nie ukrywajmy jednak, w ciągu ostatnich 20-30 lat sama wiedza na temat akwarystyki, na temat chemii wody, samych zwierząt, ich warunków, wymagań, no, przeszła istną rewolucję i tutaj mamy tą wiedzę zdecydowanie większą, jak i sam dostęp do tej wiedzy jest większy w postaci internetu czy grup tematycznych, no ale ważne jest też to, żeby tą wiedzę, która na tych grupach jest, weryfikować, bo może ktoś napisać, mam 30 lat doświadczenia, robię to w ten sposób i wszystko jest ok, a okaże się, że dana osoba przez 30 lat powiela jeden schematyczny błąd i przekazuje go dalej. I tutaj trzeba mieć jednak za uszami, w tył głowy, w sensie na uwadze to, że jednak no, weryfikacja informacji jest kluczowa.
Jak to jest teraz z wami w tym momencie? Też ciągle poszerzacie tę wiedzę?
No i zdecydowanie tak, bo ktoś, kto stanie w miejscu i stwierdzi, że już wszystko wie, to nigdy nic dobrego z tego nie wychodzi. Natomiast no, cały czas mamy szerokie grono internetowych przede wszystkim znajomych o nieprawdopodobnej wiedzy, cały czas się od nich uczymy. No, mamy też to szczęście, że są to ludzie, którzy się chętnie dzielą swoim doświadczeniem i swoją wiedzą i wielokrotnie nam pomogli w różnych sytuacjach.
Pozdrawiam łysego Maćka.
I Kamila.
Też łysego?
Nie. Natomiast no są to ludzie, do których zawsze możemy się zwrócić i bardzo szybko uzyskujemy odpowiedzi. Dzięki temu udało nam się uratować niektóre ryby albo poradzić sobie z jakimiś takimi sytuacjami, które gdzieś tam się wymykały spod kontroli. Jakieś glony, jakieś nieprzewidziane wahnięcia parametrów, z którymi nie wiedzieliśmy, skąd się biorą, i takim burzą mózgów udawało się dojść do tego, skąd i co i jak sobie poradzić z daną sytuacją. A to, co wspomniałeś, plastikowa roślinka, wymiana piasku, to są bardzo częste błędy niestety, które się pojawiają, bo żeby rybie zapewnić dobrostan w akwarium, trzeba jej zapewnić stabilne środowisko z równowagą biologiczną. A wymieniając całą wodę, wymieniając podłoże, pozbywamy się tych dobrych bakterii, które w tym podłożu się zagnieżdżają, dając takie stabilne środowisko. I dzięki temu ryba może dobrze po prostu funkcjonować i żyć wiele lat, a nie kilka miesięcy.